Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże. Ewa Tylus, bardzo serdecznie chciałam Państwa powitać w naszej audycji Koloseum. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy się skupili przed rocznicą okrągłą, rocznicą wybuchu II wojny światowej na księżach, którzy doznali cierpień ze strony Niemców, ze strony okupantów. Takich cierpień bardzo dotkliwych, między innymi w obozie koncentracyjnym Dachau. Rozmawiałam z panią doktor Anną Jagodzińską z Instytutu Pamięci Narodowej, z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, która w swojej pracy zajmuje się losami księży i jest z rodziny księdza Leona Stępniaka. To był jej stryj, byłego więźnia, który już nie żyje, obozu Dachau. Zajmuje się historiami tych ludzi i zbiera różne informacje, robi kwerendy, ciągle bada sprawę księży, którzy duchowieństwa, duchownych, którzy cierpieli w czasie II wojny światowej. I zaleca się, żeby krzewić pamięć, historię księżach polskich w niemieckich obozach koncentracyjnych, ponieważ nie można pozwolić, tak jak mówi dr Anna Jagodzińska, aby pamięć o nich przepadła bez śladu, a wraz z nią ten wielki kapitał duchowy, który nieśli przez swoje życie. I zapraszamy. Prowadzi pani od wielu lat takie badania na temat martyrologii polskich księży w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau i na tym nie kończą się pani badania. Co pani bada teraz i dlaczego warto badać historię księży w ogóle, zbierać te informacje, segregować, robić kwerendy?
Na pewno temat Kościół Polski, a polscy księży katoliccy, to jest bardzo ważny przekaz, nawet tutaj dla nas współczesnych, ponieważ Kościół Polski był od lat, od wieków takim przewodnikiem narodu i w sytuacjach bardzo trudnych, chociażby zaborów, Kościół dbał o to, żeby zachować polskość, przekazywał tę polskość i głównie działo się to w kościołach. Dlatego Niemcy podczas II wojny światowej tak bardzo zależało im na zniszczeniu nie tylko polskiej inteligencji, ale również polskiego kościoła i polskich duchownych, ponieważ już przed wojną, przed rozpoczęciem II wojny światowej przygotowywali tak zwane listy proskrypcyjne, na których wypisywali nazwiska ludzi, Polaków z inteligencji i w tym duchownych, około 100 tysięcy Polaków było już przeznaczonych, wpisanych na listy tak zwane w akcji Tannenberg czy Intelligenz Aktion do likwidacji. Jak Niemcy twierdzili, że Kościół jest najbardziej znienawidzoną instytucją działającą w Polsce dla nich, dla Niemców. Dlatego trzeba go zniszczyć i robili to perfekcyjnie, ale im się zdawało, że perfekcyjnie. Bo mimo, że księży, których nie rozstrzelano na początku wojny podczas działań wojennych, już po 8 października, kiedy część terenów polskich tutaj Wartegału, czyli poznańskie Pomorze i część śląskiego z częstochowskim, katowickim i łódzkim później zostało włączonych po 8 października do III Rzeszy Niemieckiej, to tutaj rozpoczęto właśnie eksterminację już poprzez nie tylko aresztowania i osadzania na razie w obozach przejściowych, którym był Konstantynów Łódzki, a chociażby Działdowo, o którym tak niewiele wiemy, ponieważ w obóz Działdowo niemieckie Lager Soldau, założony, działający już jako obóz przesiedleńczy dla Polaków w ramach aresztowanych, w ramach inteligencji akcji, działający od 1940 roku do wiosny tegoż roku, było w samym tylko Działdowie z diecezji płockiej, ciechanowskiej, łomżyńskiej, zostało zamordowanych 89 księży tylko właściwie w samym 1941 roku również. I tutaj możemy przypomnieć chociażby arcybiskupa Juliana Dobowiejskiego czy Wetmańskiego, gdzie w sposób okrutny byli przetrzymywani w tym Lager Soldau, nazywanym również utajonym ośrodkiem zagłady, w sposób urągający człowieczeństwu. I zachowali do końca ci nasi biskupi wiarę w człowieka, byli niezłomni, mogą być przykładem dla nas. Tych księży, których nie rozstrzelano na początku wojny, w pierwszych tygodniach wojny, wywożono do niemieckich obozów koncentracyjnych. I takim centralnym obozem koncentracyjnym był niemiecki obóz koncentracyjny Dachau, założony w 1933 roku na terenie Niemiec w pobliżu Monachium. I był przeznaczony również nie tylko dla księży polskich, ale dla księży również spod biedy w krajów Europy, ale naprawdę był największym miejscem odosobnienia dla polskich duchownych i po wojnie w jednym z wystąpień biskup Etter przypomniał, że Dachau jest największym cmentarzem księży polskich. Wywożeni byli do obozu i tam było wywożonych 1778 polskich duchownych, z czego połowa tam została zamordowana. Mamy również kapelanów Wojska Polskiego, gdzie po internowaniach w obozach dla jeńców wojennych w pewnym momencie zostali nagle w 1942 roku na przykład z Buchenwaldu 50 kapelanów polskich, gdzie konwencja genewska zapewnia, że każdy kapelan, jeniec wojenny natychmiast po zakończeniu działań wojennych będzie odsyłany do swojego kraju. To jeszcze byli wywiezieni do niemieckich obozów koncentracyjnych, najpierw do Buchenwaldu, a później z Buchenwaldu i tam zapędzeni do pracy. Zdzierano z nich mundury, traktowano w sposób poniżający. Jak kazano im podeptać czapki, oni tego nie zrobili. Nie podeptali orzełków wojskowych, za to zostali zbici, zmaltretowani. Ale zachowali honor polskiego, nie tylko żołnierza, ale również polskiego księdza Polaka. Po wywiezieniu do Dachau już w pierwszych dniach zamordowano lub zmarli z powodu złych warunków wycieńczenia w Buchenwaldzie 25. Proszę sobie wyobrazić, 50 polskich kapelanów tylko z Buchenwaldu wywiezionych do Dachau. W ciągu krótkim czasie, w 1942 roku, już umiera ich 25. Wśród nich na przykład jeden z pierwszych kapelanów Wojska Polskiego, ksiądz Jan Francuz. Fantastyczny człowiek. Wybucha wojna, on zostaje kapelanem wojskowym w szpitalu w Łodzi, ale podczas ewakuacji całego garnizonu łódzkiego przedostaje się z nimi do Węgier, tam jest internowany. Nie może znieść tego, że on tutaj w obozie, a tam Polska walczy, przedostaje się przez granicę węgierską, dostaje się do Słowacji, tam zostaje aresztowany, ostatecznie wywieziony przez Buchenwald do Dachau. I w 1942 roku nie podoba się jakiemuś kapo niemieckiemu w Dachau i go topi. Topi w beczce fekaliami polskiego kapelana. Takich przykładów można by mnożyć bardzo wiele, ale ja myślę, że tu możemy przypomnieć inną postawę polskiego duchownego w obozie. Niezłomność i byli niezłomnie wierni nie tylko Bogu, ale i ojczyźnie. I na przykład księża po przekroczeniu obozu koncentracyjnego Dachau usłyszeli od komendanta, że są nikim, są tylko numerem, a numer może żyć, numer księdza może żyć tylko 2 miesiące. Pozbywano ich wszelkich przedmiotów kultu religijnego, ubrano w pasiaki. Zabroniono odprawiania mszy świętej na Bożej, z modlitwy. Nawet do tego stopnia kontrolowano księży, że jeżeli by któryś księży poruszył ustami podczas pracy czy na apelu, to został dotkliwie pobity. Nawet to było już podejrzeniem. Zresztą o tym wspomina kardynał Adam Kozłowiecki, więzień i Auschwitz i Dachau. Ale był taki moment, to był moment wiosna 1941 roku, że po wstawiennictwie Watykanu i tutaj również nasz kardynał, nasz prymas August Chlond też jak gdyby tutaj miał wpływ na pewne decyzje, Adolf Hitler zdecydował, że ostatecznie mogą nasi księża razem z księżmi niemieckimi, bo też byli księża niemieccy w obozie, mieli oddzielny barak, mogli odprawiać nabożeństwa, mieli swoją kaplicę, że mogą odprawiać msze święte. I proszę sobie wyobrazić, 1000 polskich kapłanów stoi w tej niewielkiej kapliczce, bardzo zorganizowany jakiś obróz, jakiś kielich zrobiony, ale brali w tym udział. Natomiast Niemcy wykorzystywali te nabożeństwa, te msze święte, żeby ich jednak szykanować w tym obozie. Niemcy robili wszystko, żeby poniżej i nawet podczas tych mszy świętych odprawianych przez nich. Jest 18 września 1941 roku. Kapo obozowy wzywa wszystkich księży na plac apelowy i proponuje, kto zapisze się na listę Volksliste narodowości niemieckiej, będzie zwolniony z pracy, będzie miał przywileje, tak jak księża niemieccy. Będzie mógł odprawiać msze święte. Czekano do końca dnia. W słońcu, bez jedzenia, bez picia. Ani jeden ksiądz polski nie wystąpił z szeregu i nie zgłosił się i nie zapisał się na Volkslistę. Oczywiście wiedzieli, że będą za to szykanowani i następnego dnia już wszystkich zapędzono na plantację. I to był rok 41-42. Naprawdę w tym okresie zabitych zostało około 600 polskich duchownych. Tak byli maltretowani. Nie oszukujmy się, obóz koncentracyjny Dachau, czy jakikolwiek inny obóz koncentracyjny, nie mówię tutaj o obozach zakłady, hasła Arbeit nach frei, czyli poprzez pracę do wolności, to tak nie było. Praca była celem do zabijania. Praca miała zabijać. Dawano mniej więcej okres miesiąca, dwóch do trzech życia w obozie, ponieważ już czekali następni do tego, żeby ich uwięzić, Polacy. A jednak polscy księża zorganizowali się. Na przykład mamy Guzen, też Guzen, Mauthausen, założone w 1938 roku na terenie Austrii ze swoją filią Guzen, największą filią. I tam też się organizują Polacy. Tam zesłanych jest już w 1940 roku, 2 sierpnia, 150 księży aresztowanych w Dachau. Oni zostają wysłani do Guzen. Warunki są koszmarne. Właściwie nie ma jeszcze nic. Oni budują sami ten obóz. I tam pojawia się ksiądz Bielarzewski. Niesamowity. Postać księdza, który przenosi tę umiejętność nawiązywania kontaktów nie tylko z księżmi, ale ze świeckimi. Spowiada, prawda, do jej rozgrzeszenia. I nawet ludzie niewierzący zgłaszają się do niego, proszą o rozmowę, o modlitwę, potajemnie. Nazywane, tak, wszystko, ale oczywiście wszystko to odbywa się potajemnie, to jest wszystko zakazane, ale potrafią się zorganizować nawet potajemnie, spotykają się w tych blokach, w tych izbach mieszkalnych i on, ten ksiądz Bielarzewski z diecezji poznańskiej, nazywany był biskupem Rzeczypospolitej obozowej Guzen. Tak, taki miał przydomek.
Jeszcze powiedzmy tak krótko o pani stryju, który przekazał pani spuściznę, całą swoje pamiątki, chociaż tych pamiątek nie było tak dużo, ale zebrał bardzo szybko po wyjściu z obozu swoje wspomnienia, swoje takie relacje naoczne, co widział i mógł zidentyfikować, jacy księża tam byli.
Tak, to prawda, że przekaz w tej chwili związany z upamiętnieniem księży więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, a szczególnie Dachau, jest związany z moim stryjem, księdzem Leonem Stępniakiem, proboszczem. Już ostatnim miejscem, gdzie zmarł, był Kościan Wielkopolski. Ten więzień Dachau, urodzony w 1913 roku, w 1913 roku się urodził, wyświęcony w 1939, mamy wojnę w 1939, on kończy seminarium duchowne w Poznaniu, wyświęcony przez kardynała Augusta Chlonda z 39 kolegami, seminarzystami, alumnami. 26 z nich jest aresztowany wkrótce i wszyscy znajdują się w Dachau. Umiera 13, reszta wychodzi, przeżywa obóz. Stryj obóz przeżył, był od 40 roku do 45 do wyzwolenia i to jest też taki obóz, w którym seminarzyści, profesorowie, rektorzy uniwersytetów, tych seminariów byli na przykład w jednej izbie. Mój stryj zamieszkał w izbie z biskupem Michałem Kozalem, biskup, który będąc rektorem jeszcze w 1933 roku seminarium duchownego w Gnieźnie, przyjmuje go do seminarium. I mój stryj jest świadkiem mordowania swojego biskupa, swojego rektora. I opowiadał mi później, że on już tam modlił się do niego, bo widział w nim świętość. Natomiast zadawała pani pytanie, jak to się stało, że on później dbał o tę pamięć o więźniach. Kiedyś mi zadał pytanie, a właściwie zwrócił się do mnie i mówi, wiesz, powiedz mi, dlaczego ja przeżyłem i dlaczego ja żyję najdłużej z księży? Bo był ostatnim z księży, który zmarł w więzień Dachau w wieku 100 lat. I wtedy właściwie powiedziałam, wiesz, bo ty miałeś być tym, który zadbał o pamięć ich wszystkich. I kiedy stryj poczuł się chory i odchodził, zapytał mnie, czy ja chciałabym kontynuować tą jego pamięć o księżach, więźniach Dachau, o polskich księżach. I wtedy powiedziałam, że tak. I właściwie tak czynię. Stąd ta biografia o nim, stąd w tej chwili książka Niezłomni, Wierni Bogu i Ojczyźnie. Stąd moja współpraca z arcybiskupem Jędraszewskim w Łodzi, gdzie wspólnie była otwarta wystawa o księżach łódzkich, których zginęło bardzo wielu w obozie Dachau. To jest ten przekaz właściwie dzięki stryjowi, ponieważ dzięki niemu otrzymałam całą bibliotekę, którą gromadził. Na przykład jest tak zwany syndrom KC, nazwany później po wojnie, że więźniowie obozów, wielu z nich miało tak zwany syndrom obozowy KC. Stryj tego nie miał, do końca zachował pogodę ducha, ale wydaje mi się, że takim jego syndromem to było zbieranie wszystkich materiałów, które dotyczyły obozu Dachau i wszystkich księży. I to jest niesamowity zbiór. Natomiast może to, co jego zawsze zdumiało również i jak był takim symbolem, mówił zawsze, że miał w Dachau było 5 takich zdarzeń, które sprawiły, że on przeżył. Na przykład w 1943 roku, idąc na jeden z SS-manów, który pilnował ich pracujących na plantacjach, ponieważ on pracował na plantacjach, zapytał go, kim ty jesteś. Jestem księdzem. A on już wiedział, ten sens, że oni nie mają przy sobie żadnych przedmiotów, żadnych różańców, medalików i tak dalej. Wyjął z kieszeni różaniec i mówi, weź, to dla ciebie. Stryj mówi, ale co ty będziesz miał? Mówi, ja dostanę od matki, jak pojadę na urlop, a ty przeżyjesz. I stryj zachował do końca obozu, zaszyty w kieszonce tych spodni, pasiaków. I teraz ten resztek, sam krzyżyk i kilka paciorków różańca są moim takim skarbem, który jest, wisi oprawiony na ścianie. Cóż jeszcze mogłabym powiedzieć? No właśnie to, że prawdopodobnie to, że właśnie stryj był więźniem obozu, że był księdzem, że dzięki niemu poznałam arcybiskupa Jerzy, arcybiskupa Majdańskiego, poznałam mnóstwo jego przyjaciół, sąsiadów, naszych, nawet moich, ponieważ jestem poznanianką. Okazuje się, że jednym z proboszczów parafii, w której mieszkali moi rodzice, był właśnie przyjaciel stryja, ksiądz Marian Szczerkowski, ksiądz Stanisław Kaczmarek. To jest, nie chciałabym wymieniać wszystkich.
Historia zatoczyła koło.
Historia zatoczyła koło. Między innymi też nawiązała ze mną współpracę Fundacja Kardynała Adama Kozłowiczskiego z Huty Komorowskiej, gdzie z nimi współpracuję. I też postać kardynała jest postacią wyjątkową. Ksiądz, jezuita, który po wojnie nie wraca do Polski, wzywany do Rzymu przez papieża, wysłany jest do Afryki, do Rodezji i w Zambii zostaje w 90 którymś roku zostaje mianowany kardynałem przez Jana Pawła II. Jest jeszcze ksiądz Żelazek, którego poznałam osobiście, wielki przyjaciel mojego stryja. Jak stryj nieraz opowiadał i ksiądz Żelazek, jak z nimi rozmawiałam, że wiesz, tam było, modliliśmy się na wspólnym sienniku różaniec w myślach, na palcach, ale na przykład w myślach bardzo często wspólnie gotowaliśmy sobie, tak, to była taka ucieczka od rzeczywistości. Ale był również jeden ksiądz, który pracował w stolarni i on na przykład, Niemcy nie wiedzieli, dlaczego on sobie układa gwoździe, a z gwoździ on codziennie sobie układał paciorki różańca i się modlił na gwoździach. Także takich historii jest bardzo dużo. Dodam tylko, że w tej chwili kontynuuję taki projekt międzynarodowy Różańce z Guzen. Piękny projekt, który związany jest również ksiądz Bielarzewski, o którym wspominałam, ale to historia i każdy z tych księży, którzy był w obozie koncentracyjnym, to oddzielna historia księdza, Polaka, patrioty, niezłomnego, wiernego Bogu i ojczyźnie.
I to była właśnie rozmowa z dr Anną Jagodzińską z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, a rozmawiałyśmy o księżach, którzy byli więzieni w Dachau i w innych obozach koncentracyjnych niemieckich. Tak, drodzy Państwo, o pamięć tutaj chodzi, a o czym dr Anna Jagodzińska miała na myśli, mówiąc o różańcach z obozów koncentracyjnych, to będzie w drugiej części wywiadu o księżach w Dachau i nie tylko. A jak można w skrócie opowiedzieć o sprawie różańców z Gusen?
Tak nazywamy różańce z Gusen, ponieważ, tak jak wspomniałam, założony w 1938 roku po aneksji Austrii przez Niemców obóz Mauthausen-Gusen, jeden z najcięższych obozów zbudowany na wzór Dachau, który był takim Musterlager. W 1940 roku zaczęto do Gusen zwozić Polaków. Głównie był przeznaczony dla inteligencji polskiej i sami Niemcy mówili, wy tutaj przyjeżdżacie i budujecie dla siebie obóz, którym i tak nie przeżyjecie tego obozu. W obozie było około 34 Polaków uwięzionych, z czego prawie 28 zostało zamordowanych. I był taki moment, że właśnie tam bardzo dużo zostało skierowanych do Mauthausen, do Gusen księży salezjanów. I mimo, że zakaz był odprawiania mszy i tak dalej, modlitwy, to księża potrafili, tutaj również tutaj wspominałam, księdza Bielarzewskiego, stworzyć coś takiego jak taki opór, nazywali to opór przeciwko człowieczeństwu, przeciwko temu, co działo się ze strony Niemców w tych obozach. I utworzyli również świeccy, jak na przykład pan Milke z Płocka, czy pan Gębik, utworzyli żywy różaniec. Mniej więcej w tym żywym różańcu było skupionych około 150 więźniów, w którym jakoś dnia został zamordowany ksiądz tylko za to, że nie chciał podeprzeć różańca. Bestialsko zamordowany, czyli tu świeccy, widząc to nieludzkie traktowanie człowieka, postanowili upamiętnić tę osobę, czym z kamieni gusenowskich, ponieważ pracowali w kamieniołomach, wykonali kostki, około 200 kostek z tego kamienia, wiercili takich jak wielkości centymetr na centymetr, wiercili w tych kostkach otwory i tam wsypywali prochy więźniów, między innymi zakładając, że również prochy tego skremowanego księdza. I te kostki każdy z nich nosił przy sobie, przychowywał. Usłyszałam również taki przekaz, że Niemcy nie sądzili, że to są takie małe urny. Myśleli, że to są na przykład kości do gry, że więźniowie w ten sposób, no osobny każdy nie podejrzewali, że to może być właśnie coś takiego. Prawdopodobnie był zamordowany Polak i też zostały utworzone na pamiątkę, jak tutaj, żeby go uczcić, pamięć o nim, różańce z drzewa, które gdzieś tam stało na terenie obozu. I też to były takie urny, kostki urny. I trzeci różaniec powstał pod koniec wojny z pleksji samolotu, który został zestrzelony przez Niemców nad obozem Gusen i lotnicy zostali, trzech chyba z nich zginęło, ci, którzy przeżyli, to wspominają więźniowie, zostali żywcem spaleni w krematorium. I też uczczono ich w ten sposób, że wykonano z pleksji okien tego samolotu też takie kostki urny. Po wojnie udało się wszystkie te kostki przewieźć do Polski i w latach 60., 70. ci więźniowie, którzy te różańce tworzyli i ci, którzy byli w tym żywym różańcu, postanowili oprawić w srebro wszystkie te kostki i tworzyli różańce, czyli powstały trzy różańce. Tyle kostek było, że powstały z nich trzy różańce. Z kamienia gusenowskiego, z drewna i z pleksji samolotu. I w latach, na przełomie 70. i 80. lat przekazali więźniowie jeszcze żyjący właśnie te trzy różańce. Ten z kamienia gusenowskiego, te urny, kostki przekazano na Jasną Górę w Częstochowie, z pleksji samolotu do katedry wrocławskiej, natomiast z drewna znajdują się w kościele w Warszawie, w kościele świętej Anny. Są przepiękne, oprawiane w srebro, Do tego była złożona książeczka z tekstem, który informuje historię, przekazuje historię powstania tych różańców. I to na tym różańcu, ponieważ byłam już kilkakrotnie na tym nabożeństwie październikowym, różańcowym, 1 października w kościele u świętej Anny. Spotykają się byli więźniowie, ich rodziny i na tym różańcu ksiądz odmawia dziesiątkę, właśnie cały różaniec. Jest to przepiękna uroczystość, wzruszająca. Więźniowie są jeszcze w tych chustach takich specjalnie obozowych, specjalnie już po wojnie szytych, żeby zaznaczać, że oni są byłymi więźniami. I kilka lat temu zaproponował mi współpracę profesor Jeszke z Linzu, z Uniwersytetu, że on jako Austriak któregoś dnia, przeprowadzając się z Wiednia do Linzu, wszedł do obozu Mauthausen i do resztek po obozie Gusen, ponieważ śladu nie ma po Gusen, bo powstało tam miasteczko, a z bramy obozowej Austriak zrobił sobie bramę wejściową do własnego domu. Mówił, ależ te kamienie, te pozostałości, to nie to, tam byli ludzie. I bardzo zainteresował się polskimi więźniami i zaproponował współpracę, jak gdyby taką przypominającą, taki projekt naukowo-badawczy, nazywamy to Różańce z Gusen. I ten projekt nawet zgłoszony do UNESCO może mieć zaakceptowany jako dziedzictwo międzynarodowe, światowe. Ministerstwo Kultury Austriackie uznało rok 2018 za taki upamiętniający właśnie takim tematem przewodnim były różańce z Gusen wykonane przez Polaków. Także przygotowujemy teraz dużą publikację, spotkanie ponownie, być może w Polsce. I w 2016 roku IPN-ie zorganizowaliśmy taką dużą konferencję na temat właśnie tych różańców z Gusen i było to wzruszające spotkanie, ponieważ byli jeszcze więźniowie tego obozu, którzy
mieli styczność z tymi kostkami.
Właśnie nie mieli styczności z tymi różańcami, bo to już byli więźniowie większość po 1944 roku po Powstaniu Warszawskim. Natomiast te kostki wykonane były co nieco wcześniej, ale jest jeszcze wnuk pana Milke, żyje w Płocku, który był twórcą, pan Milke, Wacław Milke, był twórcą tego pomysłu, tych kostek różańcowych. I zachowane pamiątki po wyjściu z Gusen można by opowiadać historię i krzyża wyniesionego z Gusen, z prochami, bo właśnie nie dodałam, że różaniec z kostek drewnianych u świętej Anny zakończony jest dużym krzyżem i tam są też wsypane prochy byłych więźniów. Jest to bardzo dla mnie osobiście takie przebywanie obok od czasu do czasu obok tych różańców, to jest takie, jak to nazwać?
Kontakt z tymi ludźmi?
Tak.
Przedłużenie pamięci?
Przedłużenie pamięci. Bo to, co powiedział w 70 którymś roku kardynał Wyszyński, że powoli nadchodzi czas, żebyśmy z grobów wyjmowali tych wszystkich, którzy zostali zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami i żebyśmy przypominali o nich. I ja myślę, że teraz jest czas, taki duży czas, nawet tutaj w Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie upamiętniamy. Zresztą sama nazwa Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa. I to ten przekaz, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to cóż zostanie przekazane następnym pokoleniom, prawda?
A czy można zobaczyć ten różaniec u świętej Anny?
Można. Właśnie kilka dni temu, w piątek, była u mnie profesor Elaine Leon ze Stanów Zjednoczonych, która przeczytała gdzieś mój artykuł o różańcach z Gusen. Będąc Amerykanką, zainteresowała się Polakami w obozach koncentracyjnych i zrobiła teraz w tym roku taką podróż poprzez Gusen, Dachau, i przyjechała do Warszawy koniecznie, żeby zobaczyć właśnie ten różaniec. I odbyło się spotkanie i z więźniem, i pani Stanisławem Zaleskim, więźniem Gusen. I właśnie byłyśmy w tym kościele i siostra, która pracuje właśnie przy świętej Annie, bo to jest kościół akademicki, wyjęła nam te różańce, rozłożyła na pięknym zielonym suknie i Elaine fotografowała i mówiła, że nie potrafiła odejść od tych różańców. Ja nie potrafię znaleźć nazwy, bo to nie można nazwać, że to artefakt i tak dalej. To jest jak relikwia. Tak, te różańce są jak relikwie, ale chciałabym jeszcze dotrzeć do tych na Jasnej Górze i we Wrocławiu. Natomiast została podarowana jedna kostka papieżowi i ona znajduje się w Muzeum Watykańskim, tutaj prowadzonym przez siostry nasze sercjanki. I tam ta kostka jedna też guzenowska się znajduje.
Koloseum, drodzy Państwo, i to była druga część rozmowy z dr Anną Jagodzińską z Instytutu Pamięci Narodowej. To jest bardzo ważne, aby szerzyć informacje o księżach, którzy tak bardzo cierpieli w obozach koncentracyjnych i o tym się teraz często zapomina, o tym, co mogli dać ojczyźni, bo tak jak powiedziała dr Anna Jagodzińska na początku, to oni mieli wkład w dziedzictwo kulturowe, w też naszą naukę i byli taką naszą podporą duchowieństwo. I jej stryj już na samym początku trafił do obozu, będąc młodziutkim księdzem. Proszę zobaczyć, ile mógłby zrobić, gdyby od razu był duchownym, a tu przeszedł taki sprawdzian, obóz koncentracyjny. Zobaczył swojego biskupa, który zmarł w tym obozie. A to, co możemy dać ludziom zmarłym, ludziom, którzy byli bohaterami i są, tylko są już teraz gdzieś indziej, to pamięć i modlitwa. Tylko to możemy im dać. Także polecajmy ich często w naszych myślach i w modlitwie. I teraz zapraszamy Państwa na muzykę.